Anna Skrzypek-Woźniacka w studiu Radia Lublin. Aniu, wspominałaś kilka minut temu o tej też trudnej sytuacji w Kambodży zwłaszcza, wynikającej także z historii tego kraju. Czerwoni Kmerzy, ludobójstwo, Pol Pot, to pewnie nasi słuchacze kojarzą, znają i wiedzą z doświadczenia też tej części Europy i Polski, że z ludobójstwem mieliśmy też tam do czynienia. Jak ta historia jest żywa w tej części Azji, powiedz?
Bardzo wiele rozmów na ten temat przeprowadziliśmy w Kambodży.
Czyli to nie jest temat, którego się unika?
Nie, to nie jest temat, którego się unika. Można rozmawiać na ten temat, można pytać, a co spotkało twoją rodzinę, opowiedz, jak teraz żyjecie, jak funkcjonujecie. Oni bardzo chętnie o sobie opowiadają. To są osoby, z którymi można naprawdę godzinami, jeżeli ktoś mówi po angielsku i znajdziecie kogoś takiego, to warto z nim rozmawiać, ale jeśli nie mówi po angielsku, to dogadamy się w międzynarodowym języku gestowym i też jest świetnie. Wiadomo, że wtedy szczegółów nie uzyskamy, ale zawsze warto rozmawiać z ludźmi. Jest to historia, z której oni czerpią w jakiś sposób, chociaż bolesna i bardzo ważna. Z każdą rozmową, z którą jakby kolejną przeprowadzaliśmy, widzimy, że bardzo ważna dla nich jest edukacja i to jest świetne, bo wiedzą, na czym budować, jak bazować i wiedzą, jak ważna jest dla nich praca, jak ważne dla nich jest to, żeby budować już na innych podstawach. No w tej chwili Kambodża to królestwo, więc troszeczkę inne realia.
Ta historia, o której czytałam choćby w książkach, także polskich reportażystów, to jest szalenie trudna historia współczesna, ale pamiętam, jakie wrażenie zrobił na mnie odcinek któregoś z programów nieżyjącego już Antonego Bourdaina właśnie z Kambodży, właśnie w ogóle z tamtych krajów azjatyckich. I to są rzeczy, o których my niby wiemy, ale no jednak trudno nam sobie dziś w XXI wieku pewne rzeczy uzmysłowić, mimo naszej przecież trudnej historii.
A jeszcze trudniej, jeśli pomyślimy o tym, że jest to kraj głównie buddyjski. Więc to jest niesamowite, jak to tam akurat mogło się wydarzyć, tak? A jednak takie historie się dzieją. Co ciekawe, jeżeli myślimy o aspekcie kolonialnym, to myślimy akurat o Francji w przypadku Kambodży. I oni bardzo dobre relacje utrzymują z tą Francją nadal. Bardzo dużo biznesów francuskich też widziałam. Niektóre hoteliki są francuskie, są Francuzi, którzy dalej zatrudniają. Kambodża w tej chwili też myśli o turystyce. Bardzo dużo jakby czerpią z tej turystyki. W okresie pandemii wykorzystali ten czas na przykład Siem Rap, w którym byliśmy z przyczyn świątyń oczywiście, zespołów świątynnych, które tam się w okolicy znajdują. To całkowicie zostało przebudowane i jest dość współczesne, bardzo czyste, więc dla takiego statystycznego turysty z Europy bardzo przystępne. A Kambodżę szczególnie bym polecała, bo myślę, że jest to kraj niezwykle ciekawy kulturowo. I samo już odwiedzenie zespołów świątynnych, może nie każdy lubi zwiedzać świątynie, ale tutaj naprawdę wiąże się z tym bardzo ciekawa historia. Przy okazji przepiękne krajobrazy. Ciekawie jest to oprowadzenie realizowane, szczególnie jeśli właśnie zagadamy z takim tubylcem, który nam poopowiada wiele jeszcze ciekawostek dodatkowych. I myślę, że dla każdego będzie to przeżycie takie naprawdę ciekawe, kulturowe.
Czy są jakieś rzeczy, których trzeba unikać, zachowania, których trzeba unikać właśnie choćby ze względów kulturowych, też żeby, no żeby oddać szacunek dla tego kraju, miejsca, ludzi, żeby nie popełnić jakiejś gafy?
Jak na całym świecie są takie zachowania, których nie preferują, które u nas mogą nie budzić jakichś tam poważnych wątpliwości, ale już tam być trudniejsze. Są gesty, których my powinniśmy na przykład unikać. Taki gest złożonych rąk jest tam źle odczytywany. Tak jakbyśmy środkowy palec u nas pokazywali, ale są też gesty, o których może nie wiemy, ale właśnie fajnie symbolizują i widzieliśmy, jak już z kolei w Wietnamie, chociaż ten gest powtarzał się też w Kambodży. Na Nowy Rok wszyscy z określonym ułożeniem dłoni się fotografują. Już ciekawość nas zżarła i się dopytaliśmy, o co chodzi. Czy to chodzi, to taki gest jak liczenie pieniędzy w Polsce. Czy to chodzi o liczenie pieniędzy na Nowy Rok? Nie, to jest gest, że wysyłam ci moje serce, więc no to było świetne.
czy przed takimi wyjazdami, Ania, przygotowujecie się właśnie? Czytacie książki?
Staramy się trochę przeczytać przede wszystkim, czego nie robić, żeby nie urazić kogoś. No jednak jadąc w świat, musimy szanować czyjeś obyczaje. Jesteśmy na czyjejś ziemi. No też bym nie chciała, żeby ktoś przyjechał do mnie i zachowywał się, obrażając moją kulturę i mój kraj, tak? Czy moje wyznanie. I tak samo, tego samego rozumiem, że ode mnie oczekują, więc staram się dostosować, tak?
Aniu, wróćmy jeszcze do tej natury i przyrody, żeby dopowiedzieć kilka kwestii. Obrazki w mojej głowie to przede wszystkim zieleń, bardzo intensywna.
Bywa różnie, powiem tak. Zieleń intensywna, tak, 25% kraju w Wietnamie pokrywają lasy, więc no, jest to zielony kraj generalnie. No ale mają coś jeszcze, coś co do tego stopnia jest piękne i wspaniałe, że portale takie zdjęciowe, też tokowe, tak się chyba mówi, portale, wykorzystują zdjęcia wietnamskie, żeby na przykład Bali reklamować, czy Sri Lankę, a chodzi mi tutaj o tarasy ryżowe. No myśmy polecieli w okresie, kiedy tych tarasów ryżowych niejako nie było, bo to był dopiero okres sadzenia ryżu, więc na pewno wrócimy i dlatego też będzie warto. Natomiast w momencie, kiedy one się zazielenią, to są najpiękniejsze przestrzenie właśnie w Wietnamie. Ciekawostkami są na pewno też takie krajobrazy nadmorskie, słynna Zatoka Halong i jej bliźniacza Long Ha chyba się nazywa, która jest o wiele ciekawsza, bo tam nie ma ludzi, nie ma turystyki, nie ma tych statków, więc będziecie mogli sami oglądać te cudowności zatokowe i niezwykłe pływające skały. To samo zresztą możemy potem na lądzie zobaczyć, bo te skały takie w sposób niezwykły wyrastające z ziemi pojawiają się też w obszarze lądowym. No przez Wietnam płynęliśmy, lecieliśmy, jechaliśmy rowerem, wspinaliśmy się na wysokie świątynie, więc w różny sposób można podróżować i każda z tych podróży na pewno jakieś ciekawe nowe doznania przyniesie.
A tą najdłuższą na świecie kolejką linową jechaliście?
Tak, jechaliśmy tą kolejką. No to jeden z większych wydatków generalnie, bo tak raczej staramy się unikać tego typu ekscesów, ale warto, bo to bardzo ciekawa przygoda. Po pierwsze ciekawa, bo zobaczyliśmy właśnie, jak oni przygotowują tą całą turystykę pod Chiny. Po drugie ciekawa, bo sama kolejka ciekawa. Po trzecie ciekawa, bo mieliśmy niesamowitą obserwację z góry na to, co dzieje się na dole, właśnie na to życie w tych domkach na wodzie, ale też na pływające śmieci, bo o tym też warto wspomnieć. Pomimo, że jeszcze Wietnam i Kambodża są takimi krajami, o których mówiłam, że są te rezerwaty, jest w miarę czysto, no to jednak folia jest wszędzie i to jest coś, co jakby sprawia, że warto pamiętać o ekologii, również będąc w Azji. Oni się bardzo dziwią, kiedy my nie chcemy kolejnej reklamówki i 5 razy zapakowanego prezentu, który kupujemy. Więc jest to też okazja, żeby na przykład powiedzieć, czemu nie bierzemy tej reklamówki.
Na zdjęciach na Facebooku widziałam rozgwiazdy.
Tak, tak. No plaża rozgwiazd jest miejscem, do którego należy pojechać. Takim miejscem, gdzie ściągają turyści. Dla nas nawet pewnym zaskoczeniem, bo myśleliśmy, że dostaniemy się tam tuktukiem. Okazało się, że nie możemy dojechać tam tuktukiem, że musimy płynąć jeszcze dodatkowo łódką. Jak już płynęliśmy tą łódką, to pan powiedział, że pokaże nam, gdzie mieszka w tym domku na wodzie, więc mogliśmy tam na poczęstunek wstąpić. I w momencie, kiedy znaleźliśmy się na plaży rozgwiazd, to też spotkało nas wiele zaskoczeń, między innymi takie zaskoczenia, co turyści robią z tymi rozgwiazdami, których nie należy wyjmować z wody, bo się je niszczy i zagraża się po prostu temu dobrodziejstwu. I po drugie, ja to sobie wyobrażałam może trochę tak, że to będzie trochę taka pod turystę zrobiona atrakcja i będzie kilka tych rozgwiazd leżało na plaży. A to był ogrom, to było po prostu coś niesamowitego, dla mnie ogromne przeżycie. Takie piękno natury po prostu będące wszędzie wokół, także pięknie.
Pięknie na pewno, ale też to, o czym pisałaś i zresztą dzisiaj też wspominałaś, że warto zwrócić uwagę, czy nawet przygotować się wcześniej na te miejsca, które no, są niby piękne z powodu natury, ale są jednak podkręcane trochę pod turystów.
Tak, oczywiście, że tak. No to trzeba mieć uważność i troszeczkę też jakby zweryfikować swoje plany, bo myśmy akurat pojechali w takim sezonie, że mogliśmy te rozgwiazdy obejrzeć, ale generalnie nie zawsze można je obejrzeć, bo one nie zawsze na tych plażach akurat są. Są takie sezony, kiedy ich nie ma, więc operatywni Wietnamczycy rozkładają ceramiczne rozgwiazdy, które można obejrzeć również.
I na pewno dobrze wyjdą na zdjęciach, no, tak sobie myślą.
I świetnie wyjdą na zdjęciach. Więc no, warto się przygotować, jeśli chcemy zobaczyć prawdziwe rozgwiazdy, nie niszcząc ich, to warto oczywiście pojechać na plażę, ale nie wchodzić jakoś głęboko w to życie rozgwiazdy i niszczyć jej tego życia. Jeżeli chcemy zobaczyć rozgwiazdę ceramiczną, no zawsze możemy.
Ale to też mi uświadamia, Ania, że jest tyle elementów, tyle czynników, na które warto zwrócić uwagę, planując wyprawę, począwszy od terminu tej wyprawy. No bo tak, wiemy, kiedy są kwitnące wiśnie w Japonii, wiemy, kiedy można zobaczyć gdzieś kraby. Wiele czynników wpływa na to, kiedy najlepiej wybrać się w podróż.
Tak, warto to zgrać. Oczywiście jest łatwiej tym osobom, które mają większą plastyczność, a nie tylko dostępność roku szkolnego, jak nas dotyczy akurat ta sytuacja, że musimy dostosowywać się do terminów roku szkolnego ze względu na zawód, ale warto po prostu wcześniej poczytać, zobaczyć, gdzie w tym terminarzu ja jestem w stanie świetnie się odnaleźć, co ciekawego mnie spotka w tym terminie, chociaż tak jak sobie siedzę i myślę, to myślę, że zawsze i wszędzie coś ciekawego nas spotyka na świecie.
Zawsze i wszędzie będzie jeszcze tak, że pomyślimy sobie, ach, to jeszcze muszę tutaj wrócić wtedy tak, i wtedy, bo...
Tak, to prawda, oczywiście, że tak.
Teraz nie zabrzmi to optymistycznie, jak powiem, że życia nam braknie, żeby być wszędzie.
No wiesz, myślę, że mamy takie wynalazki, że być może za chwileczkę okaże się, że mamy jeszcze mnóstwo czasu, żeby podróżować, a do setki co najmniej.
Ale fajnie jest właśnie też mieć taką świadomość jak ty. Doświadczenie oczywiście pozwala tak stwierdzić, że mam swoje ulubione miejsca, czy swoją ulubioną część świata. Chciałabym być w jak największej liczbie miejsc, ale jednak, tak jak powiedziałaś, ta Azja jest ci szczególnie bliska.
Tak, to prawda, to prawda.